Nad czym rozmyśla biskup Dębowski przy goleniu? To jest już naprawdę dziwne, jak bardzo zimny i wilgotny jest biskupi pałac w Kamieńcu Podolskim. Nawet teraz, latem, gdy wczesnym rankiem przychodzi balwierz, biskup musi rozgrzewać sobie stopy gorącym kamieniem owiniętym w grube płótno. Każe sobie przysunąć fotel do okna i zanim balwierz naostrzy nożyk, pocierając z rozmachem ostrze oskórzany pasek, zanim przygotuje mydło i delikatnie, żeby broń Boże nie uchybić w niczym majestatowi, obłoży jego ramiona lnianymi, ozdobionymi haftem ręcznikami, ma czas, by przejrzeć świeże listy z Kamieńca, Lwowa i Warszawy. Poprzedniego dnia biskup spotkał się z niejakim Krysą, który niby też działa w imieniu Jakuba Franka, ale jakby gra na swoją korzyść. Biskup uporczywie wzywa tych, jak to mówią, talmudystów, rabinów uczonych z całego Podola, żeby przystąpili do dysputy, lecz rabini uchylają się od podjęcia sporu. Rozkazuje im się stawić przed jego oblicze raz, drugi, do wytłumaczenia, ale nie stawiają się, mając jawnie urząd biskupa w pogardzie. Gdy zarządza dla nich kary pieniężne, wysyłają tylko Herszka Szmulewicza, bardzo bystrego Żyda, niby przedstawiciela, i on w ich imieniu wynajduje wszelakie możliwe przeszkody. Za to zawartość ich sakiewki jest bardzo konkretna, choć nie tak wyszukana. Złote monety. Biskup stara się nie pokazać po sobie, że już zajął stanowisko i stoi po stronie tamtych. Gdybyż udało się ich pojąć tak samo, jak mniej więcej od razu pojmuje się intencje chłopa. A tutaj ich frędzle, kapelusze, dziwaczna mowa, dlatego z przychylnością patrzy na starania Pikulskiego, by nauczyć się ich języka. Podejrzana religia. Dlaczego podejrzana? Bo zbyt bliska. Księgi te same. Mojżesz, Abraham, Izaak na kamieniu pod nożem ojca, Noe i jego arka. Wszystko to samo, a jednak umieszczone w jakimś obcym otoczeniu. I Noe już nie wygląda tak samo. Jest jakoś ten ich Noe skrzywiony i jego arka nie ta sama, ale żydowska, zdobna, wschodnia i pękata. I Izaak, który był zawsze blond pacholęciem o różowej skórze, teraz staje się dzikim dzieckiem, zwartym w sobie i już nie tak bezbronnym. Nasze jest jakby lżejsze. Myśli biskup Dębowski, jakby umowne, naszkicowane elegancką ręką, delikatne, wymowne. Ich jest ciemne i konkretne, jakoś niezręcznie dosłowne. Ich Mojżesz jest starym dziadem o kościstych stopach, nasz dostojnym starcem z rozwianą brodą. Biskupowi Dębowskiemu zdaje się, że to światło Chrystusa tak opromienia naszą stronę Starego Testamentu wspólnego z Żydami. Stąd te różnice. Najgorsze, kiedy coś obcego przebrane jest za swoje. Jakby się przedrzeźniali, jakby sobie z Pisma Świętego żarty stroili. I jeszcze jedno. Upór. Bo oni przecież są starsi, a w błędzie trwają. Więc trudno ich nie podejrzewać, że coś knują. Gdybyż byli tacy otwarci w swym zachowaniu jak Ormianie. Ci, jeżeli coś knują, to chodzi im o jakieś korzyści liczone w złocie. Co oni mówią, ci wszyscy Żydzi, gdy ich tak biskup Dębowski obserwuje z okna, gdy zbierają się w małe, 3-4-osobowe grupki i dyskutują swoim rwanym, śpiewnym językiem, dodając do słów także ruchy ciała i gesty. Wysuwają do przodu głowę, potrząsają brodami, odskakują jak oparzeni, gdy nie zgadzają się z argumentami innych. Czy to prawda, co o nich powtarza sołtyk, przyjaciel, któremu ufa biskup, że powodowani nakazem jakichś swoich mrocznych wierzeń w tych pochylonych, zawilgoconych domkach dopuszczają się praktyk, do których potrzeba krwi chrześcijańskiej? Strach pomyśleć. Niemożliwe. I Ojciec Święty z Rzymu mówi jasno, w rzeczy takie nie wierzyć, a wiarę w użycie krwi chrześcijańskiej przez Żydów tępić. Oj, ale wystarczy na nich popatrzeć. Biskup widzi przez okno placyk przed pałacem, gdzie sprzedawca obrazków, młody jeszcze chłopak, pokazuje dziewczynie ubranej z rusińska w haftowaną koszulę i kolorową spódnicę święty obrazek. Dziewczyna delikatnie dotyka koniuszkiem małego palca wizerunków świętych, a matę żydowski sprzedawca podobizny i świętych katolickich i prawosławnych, tamten zaś wyciąga z zapazuchy tani medalik i kładzie jej na dłoni. Ich głowy pochylają się ku sobie nad medalikiem z Matką Boską. Biskup jest pewny, że ta dziewczyna go kupi. Balwierz nakłada mu mydło i zaczyna golenie. Brzytwa skrzypi cichutko, tnąc zarost. Nagle jego wyobraźnia robi skok pod te ich kapoty postrzępione i biskupa męczy obraz ich członków, że obrzezane. To go i fascynuje i zdumiewa. A jednocześnie budzi jakąś niezrozumiałą złość. Zaciska szczęki. Gdyby tego obnośnego sprzedawcę świętych obrazków, wbrew prawu nie mają oni poszanowania dla zakazów, rozebrać z tych jego tałesów i ubrać w sutannę, czy różniłby się od idących o tam kleryków? A gdyby tak jego samego, biskupa kamienieckiego, Mikołaja Dębowskiego herbu Jelita, cierpliwie czekającego na arcybiskupstwo lwowskie, gdyby jego rozebrać z bogatych szat, ubrać w te żydowskie postrzępione kapoty i postawić z obrazkami pod pałacem w kamieńcu? Biskup wzdryga się na tę niedorzeczną myśl, choć przez chwilę widzi ten obraz. On, gruby i różowy, jako Żyd sprzedający obrazki. Nie, nie. Gdyby tak było, jak się o nich mówi, gdyby mieli takie moce, to byliby bogaci, a nie, jak ci tu pod oknem, biedni. Czy są więc silni, czy słabi? Czy zagrażają pałacowi biskupa? Czy to prawda, że nienawidzą gojów i brzydzą się nimi? I że na całym ciele mają drobne, ciemne włoski? Bóg by na to nie pozwolił, żeby oni mieli taką władzę, jak się wydaje sołtykowi, bo przecież sami odrzucili zbawczy gest Chrystusa. Z Bogiem prawdziwym więc już nie trzymają. Zostali zepchnięci z traktu zbawienia i utknęli gdzieś na pustkowiu. Dziewczyna nie chce medalika. Odpina guzik pod szyją i wyciąga zza koszuli swój. Pokazuje chłopcu, ten chętnie przesuwa się do jej szyi. Kupuje jednak obrazek i sprzedawca pakuje go w cienką, przybrudzoną bibułkę. Jacy są ci obcy, gdy rozdzieją się z szat, myśli biskup. Co się w nich zmienia, gdy zostają sami, myśli dalej, odprawiając kłaniającego się w pas balwierza i uświadamia sobie, że czas już przebrać się na mszę. Idzie do sypialni i chętnie pozbywa się przyciężkiej domowej sutanny. Stoi przez moment nagi i nie wie, czy popełnia jakiś straszny grzech, właściwie już zaczyna zań przepraszać Boga, czy to grzech bez wstydu, czy może ludzkiej nędzy. Czuje, jak leciutki powiew zimnego powietrza porusza delikatnie włoski na jego krępym, owłosionym ciele.